Dziękuję Bogu za czas, który mamy, za wspaniałe nasze wspólne spotkanie. Jesteśmy tu dla Jezusa. Amen. Czy jesteś tu dla Jezusa dzisiaj? Czy jesteśmy tutaj dla Jezusa? Ja przyszedłem tutaj dla Niego. Oczywiście także dla nas wszystkich, dla Kościoła. Ale Jezus jest najcudowniejszy, najwspanialszy. Z Nim mamy naszą więź i to jest cykl naszych wykładów, naszych usług niedzielnych. Dziś kończę ten cykl. Dziś ostatnia lekcja. Dziś ostatnie przesłanie. Jakby podsumowujące, jakby kończące te wszystkie myśli, które rozważyliśmy tutaj przez ten cały okres. Więź z Jezusem. I każdy z nas, wierzę, że tak jest i tak będzie, jest większy niż fan Jezusa. Nie jesteśmy tylko fanami Jezusa, jesteśmy Jego naśladowcami. Kochamy Go ponad wszystko. Kochamy Jezusa całym naszym sercem. Jezus czyni różnicę. Gdy Jezus przychodzi do naszego życia, On je niesamowicie przemienia. Gdy Jezus staje się naszym Panem i Zbawicielem, inaczej się wszystko układa. Nie zawsze jest łatwo, nie zawsze życie jest przyjemne, nie zawsze idzie się lekko, ale gdy się idzie z Jezusem, to są takie momenty, kochany Kościele, kiedy Bóg niesie nas w swoich ramionach, kiedy już nie dajemy rady, kiedy już nie możemy, kiedy jest nam bardzo ciężko, kiedy się zmagamy, wtedy Bóg bierze nas w swoje ramiona i niesie nas, prowadzi nas, kocha nas, przytula nas, pociesza nas. I to jest ta siła, którą mamy. Poruszyliśmy wiele wątków i mówiliśmy nie zawsze o życiach łatwych, o rzeczach łatwych w życiu. Nie mówiliśmy o rzeczach prostych. Mówiliśmy o wielu wyzwaniach, które mamy, gdy idziemy za Bogiem. Mamy wiele spraw, które pobudzają nas do głębokich relacji z Jezusem. Bóg ma pewne oczekiwania w stosunku do nas, do swoich dzieci. I nasza postawa jest dla Niego niesamowicie ważna, niesamowicie cenna. W ostatnich naszych wykładach mówiliśmy o tym, jaki jest nasz stosunek do Jezusa. Jak spostrzegamy nasze duchowe relacje z Nim. Mówiliśmy o tym, czy tylko wiemy o Jezusie, czy naprawdę Go znamy. Jest wielka różnica między tym, że coś wiem o kimś, a to, że go znam. Jest to zupełnie inna relacja, na zupełnie innym poziomie. Mogę wiele wiedzieć o panu prezydencie, mogę znać jego biografię, mogę wiedzieć wszystko o jego rodzinie, mogę znać jego upodobania, mogę wiedzieć wszystko na temat jego osobistego życia i wszystko mogę wyczytać gdzieś, nauczyć się, poznać od kogoś, ale jeśli go nie znam osobiście, nie mam z nim żadnych relacji. I tak może być z Bogiem, tak może być z Jezusem. Możemy wiele o Bogu wiedzieć, żyjemy w chrześcijańskim kraju, możemy mieć wiedzę, możemy znać historię, ale tak naprawdę Bogu chodzi o to, byśmy mieli z Nim więź, byśmy mieli z Nim relację, byśmy Go poznali naprawdę, byśmy Go znali naprawdę. Mówiliśmy także o tym tydzień temu, odpowiadając na pytanie, czy Jezus jest dla mnie jednym z wielu, czy jednym jedynym. Czy Jezus jest jedynym Panem mojego życia? Czy Jezus jest tym, który dominuje w moim życiu, który skupia całkowicie moją uwagę? Było to takie tylko wprowadzenie. Dzisiaj konkrety. Dzisiaj konkretnie zastanówmy się, jak to zbadać, jak to ocenić, jak to stwierdzić. I myślę, że gdy odpowiemy sobie na cztery pytania, które dziś mam, cztery krótkie pytania, będziemy wiedzieli, czy tak jest w naszym życiu. Czy Jezus jest tym jedynym Panem naszego życia. Czy tak naprawdę na Nim polegamy. I to jest nasz test. To jest też pewne wyzwanie dla nas. I wierzę, że Bóg nam pomoże uznać Jezusa Panem naszego życia, kochać Go całym sercem, uczynić Go pierwszym, przed wszystkim i przed wszystkimi w naszym życiu. A więc pierwsze pytanie, które zadam dziś rano, brzmi tak. Co sprawia Tobie największą radość? Co sprawia nam największą radość? To jest bardzo ważne pytanie, bo w naszym życiu wiele rzeczy może nam sprawiać radość. I to nie jest tak, że Bóg nie chce, aby wiele rzeczy sprawiało nam radość. Bóg chce, abyśmy przeżywali radosne chwile. Bóg pragnie, aby było tych chwil radosnych o wiele więcej niż tych smutnych, tych ciężkich. Ale my mówimy dziś o relacjach z Jezusem. Pytanie brzmi, co nas cieszy najbardziej? Co jest powodem naszej radości, naszego dobrego samopoczucia? Wiele razy te powody pochodzą z różnych źródeł. Nasze samopoczucie się psuje, nasza radość gaśnie. To jest ciekawe pytanie. Trzeba się zastanowić, dlaczego. Czy Jezus jest powodem mojej radości, mojego dobrego samopoczucia? Czy Jezus, gdy o Nim myślę, gdy Go wielbię, gdy się modlę, zlewa na mnie, spływa na mnie z Niego to dobre samopoczucie, ta radość, przyjemność z życia, które mam w Jezusie? Fani nie chcą posadzić Jezusa na tronie swojego życia. Mówiliśmy o tym, że można być fanem Jezusa. Można siedzieć jakby na stadionie i obserwować, przyklaskiwać lub wyrażać swoje pretensje, mieć swój żal. Fan dziś jest, jutro go nie ma. Nie ma w Biblii pojęcia fan klub Jezusa. Jest pojęcie naśladowcy Jezusa, ci, którzy chcą iść za Nim, chcą Go naśladować. Fan nie chce posadzić Jezusa na tronie swojego życia. Zamiast tego ma w swoim sercu kanapę i oferuje Mu co najwyżej jedno z miejsc. Panie Jezu, jest tutaj także miejsce dla Ciebie. Obok wielu rzeczy, które są w moim życiu i proszę Cię, Panie Jezu, niech Ci to nie przeszkadza, musisz wybaczyć, mam także wiele innych rzeczy, które dominują, Ty jesteś jedną z tych rzeczy, siedzisz sobie na tej kanapie wśród wielu innych. Jezus natomiast mówi tłumom jasno i o tym mówiliśmy tydzień temu, że nie zamierza dzielić się naszym sercem z nikim. To jest sedno chrześcijaństwa. Bóg nie chce, aby w naszym życiu pojawiły się różne, czy pojawiały się różne duchowe kochanki. Nie chce. Które skradają Bogu nasze serce. Bóg nie chce tego. On chce, abyśmy należeli do Niego, abyśmy byli Jego dziećmi. Spróbuj, drogi słuchaczu, Kościele, wyobrazić sobie sytuację. Oczywiście zaznaczam, że ta sytuacja jest teoretyczna. Jest to sytuacja teoretyczna. Oto wchodzisz do kawiarni i widzisz mnie, pastora, jak siedzę sobie przy stoliku i jem kolację przy świecach z kobietą, która nie jest moją żoną. Podchodzisz do mnie i pytasz bez owijania w bawełnę, pastorze, kim jest ta kobieta i co ty wyrabiasz? A ja na to odpowiadam, nie martw się, bracie, mam randkę z tą piękną panią, ale moja żona wie, że zajmuje pierwsze miejsce w moim życiu i nie ma nic przeciwko temu. Wyobrażam sobie, że odchodzisz zasmucony i uważasz, że musisz powiadomić moją żonę, a więc dzwonisz do niej, dzwonisz do mojej żony i mówisz jej, słuchaj, Gosia, spotkałem twojego męża z jakąś piękną dziewczyną przy świecach w kawiarni na kolacji. Jak zareaguje moja żona? Gdy wracam do domu, otwiera drzwi i mówi, cześć, kochanie, czy randka się udała? Potem podchodzi do mnie, całuje mnie i mówi, nie mam nic przeciwko, że spotykasz się z innymi kobietami, dopóki ja jestem na pierwszym miejscu w twoim życiu. Wyobrażacie sobie taką sytuację? Powiem raczej, że wracając, bałbym się o moje życie. Taka jest prawda. Taka jest prawda. Jezus mówi wyraźnie, jeśli chcesz iść za mną, to ja muszę być dla ciebie tym jednym, jedynym. I oto ja jestem twoim Panem i w porównaniu ze wszystkimi, to ja mam ci sprawiać największą radość, największą przyjemność. Ja mam być twoim życiem. Więź ze mną jest więzią z całego oddanego serca, z całego oddanego życia. Warunki, które on stawia, nie podlegają negocjacji, kochany Kościele. Nie podlegają negocjacji. Jeśli pragnę być naśladowcą Jezusa, muszę zrozumieć, ile mnie to będzie kosztowało. Niektórzy w ogóle tego aspektu nie biorą pod uwagę. Jaką cenę przyjdzie mi zapłacić, że chcę naśladować Jezusa, że pewne rzeczy muszą być wyeliminowane z mojego życia, że nie ma tam miejsca na inne miłości, że jest miłość do Boga. Czytamy w Ewangelii Łukasza w 14 rozdziale od wiersza 28 taki tekst. Któż bowiem z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie najpierw i nie obliczy kosztów, czy ma na wykończenie? Aby gdy już położy fundament, a nie może dokończyć się, wszyscy, którzy go widzą, nie zaczęli naśmiewać się z niego, mówiąc, ten człowiek zaczął, a nie mógł dokończyć. Jesteśmy świadectwem dla ludzi w tym świecie. Jesteśmy tymi, którzy mówią, poszedłem za Jezusem. Jestem naśladowcą Jezusa. Jestem tym, który jest gotowy poświęcić Mu całe swoje życie. I kochany Kościele, Pan Jezus nie przeprasza nas za swoje mocne słowa. Mówiliśmy o tym tydzień temu, jak ważne słowa wypowiedział do tłumów, które przyszły, aby Go słuchać. Pan Jezus nie przeprasza nas za mocne słowa. On chce, abyśmy Go dobrze zrozumieli. Gdy Pan Jezus mówi, to nie jest tak jak w umowach bankowych, czy kredytowych, czy przy transakcjach. Wszystko brzmi super, wszystko wygląda bardzo pięknie, ale nie doczytałem tego, co zapisane jest drobnym druczkiem na samym dole. Ile mnie to będzie kosztowało? Pan Jezus tak nie robi. Pan Jezus mówi wyraźnie od samego początku, jakie powinno być nasze życie. Jak powinniśmy pójść za Nim. Pastor Jan Oros z Rumunii, z czasów komunizmu, mówił zawsze tak. To dobrze, że chcesz oddać życie Jezusowi, ale chcę Tobie powiedzieć, jaką cenę trzeba za to zapłacić. Rozważcie to, bo mogą się Wam przydarzyć rozmaite rzeczy. Możecie ponieść straty, olbrzymie straty. Dziś ci, którzy idą za Jezusem, ci, którzy oddają życie Jezusowi, pytają, co ja z tego będę miał. Jakie z tego będę miał korzyści? Co z tego dobrego będzie dla mnie? Prowadził zawsze 3-miesięczny kurs, żeby wszyscy wiedzieli, co to znaczy mieć radość z życia w Chrystusie, bez względu na okoliczności i cenę, którą trzeba zapłacić. Myślę, że mądry to był człowiek i mądry to był pastor. Bo dziś możemy głosić cukierkową Ewangelię. Kto chciałby przyjąć Jezusa, niech podniesie rękę. Halleluja, jesteś zbawiony, będzie Ci dobrze, masz wspaniałe życie. Nie wiemy czasami, jaką cenę trzeba zapłacić. Jak ważne jest to, aby mieć jedyną radość w Jezusie, za którym idziemy, bez względu na okoliczności. Potem, gdy był chrzest, mówił do chrześcijan tak. To wspaniale, że chcesz iść za Jezusem, ale gdy publicznie wyznasz Jezusa, chrzcząc się Panem, złożysz świadectwo, donosiciele zanotują Twoje nazwisko, nazajutrz zaczną się kłopoty, oszacuj koszta. Niełatwo być chrześcijaninem. Możesz stracić pracę, możesz stracić przyjaciół, mogą Ci odebrać dzieci, możesz wylądować w więzieniu, możesz stracić życie. I tak było. Ba, i tak jest we wielu miejscach. My mamy taki komfort. My mamy taką przyjazną atmosferę i chwała Bogu za to. Chwała Jezusowi za to. Ale popatrzmy na chrześcijan, którzy są gotowi zapłacić tą cenę, którzy usiedli i obliczyli koszty, że bez względu na to, czy będę w więzieniu, czy będę goły, czy będę nagi, czy wszystko mi zabiorą, moja radość jest w Jezusie Chrystusie. Wczoraj na wykładach Nick Gamble mówił o jednym uwięzionym chrześcijaninie, który wiele lat spędził w więzieniu i w tym więzieniu tańczył z radości. Mówił, może nie mam szczęścia w życiu, ale jestem szczęśliwy w Jezusie. Bo jego radością był Jezus, Kościele. Czasami warto się nad tym pochylić w naszym dobrobycie i komforcie, który mamy. Czasami warto się zastanowić, czy jestem gotowy wybudować tą wieżę do końca, bez względu na koszty, bez względu na to, co się będzie działo wokół mnie, aby moje świadectwo było pozytywne, gdy ludzie mnie obserwują, gdy patrzą na mnie, jak bardzo raduję się w Jezusie, bez względu na okoliczności. Pastor Jan Oros, aby ludzie doszli do takiego etapu w życiu, kiedy naśladowanie Jezusa stało się tak ważne w ich życiu, że nawet gdyby mogli, czy nawet musieli utracić wszystko, to wciąż Jezus jest ich największą radością. Wciąż Jezus jest ich największym życiem. To trochę inaczej niż dzisiaj. Trochę inaczej. Pan Jezus powinien sprawiać nam największą radość. Nie tylko wtedy, kiedy jest fajnie, dobrze, po mojemu, kiedy mi się układa tak, jak chcę, kiedy jest to, co chcę, kiedy moje wymagania, oczekiwania się spełniają. To jest Pan, który w tym momencie, kiedy nie jest tak, jakby chciał, zabiera czapkę i odchodzi. Albo mówi, nie interesuje mnie to więcej, zbyt ciężko. Nie chcę takiego, chcę czegoś innego, chcę lepszego, chcę większej wygody, chcę większej przestrzeni, chcę więcej dobra dla mnie, dla moich korzyści. Łatwo tak powiedzieć, łatwo tak żyć, cały świat tak żyje, wszyscy tak żyją. My mamy mieć radość z Jezusa. Radość z Jezusa jest największym naszym szczęściem i mi mówi, że Jezus jest jedyny w moim życiu. Jest na pierwszym miejscu i tylko za Nim podążam. Druga myśl. Co jest największym powodem naszego rozczarowania lub frustracji? To jest też ciekawe pytanie. Co jest największym powodem mojego rozczarowania? Przytłaczające rozczarowania niejednokrotnie ujawnia, czy przytłaczające rozczarowanie, czy w liczbie mnogiej rozczarowania, frustracje, które nas dotykają, niejednokrotnie ujawniają, co lub kto się dla mnie liczy. Pomyślmy przez chwilę o tym. Może to być coś tak poważnego, jak utrata pracy. To jest bardzo poważne rozczarowanie. Powód do frustracji. Kiedy ktoś traci pracę, to jest bardzo przykre doświadczenie. Albo jakaś błaha sprawa, jak przegrany mecz ulubionej drużyny. Czy wiecie, że niektórzy ludzie popełniają samobójstwa, gdy ich ulubiony zespół przegra? W Brazylii miały miejsce takie przypadki. Powód do frustracji. Przygnębienia, rozczarowania. Gdy uświadamiamy sobie, że takie sprawy są w stanie przesadzić o tym, kim jestem, albo jak będzie wyglądał mój dzień, może to wskazywać, że coś jest dla mnie ważniejsze niż być powinno. Mówimy o naszym życiu z Bogiem. Rozczarowania i frustracje są do pewnego stopnia zjawiskiem naturalnym. One są. Życie nie jest operą mydlaną, telenowelą, piękną bajką. Jeśli jednak stwierdzam, że jestem przesadnie czymś rozczarowany lub nadmiernie sfrustrowany, jest to wskazówka, że coś rywalizuje o uczucia należące tylko i wyłącznie do Chrystusa. Jeśli rzeczy zaczynają mnie frustrować, jeśli różnego rodzaju okoliczności zaczynają mnie przygnębiać, to znaczy, że nie jestem wpatrzony w tego, który jest źródłem mojego życia, który jest źródłem wszystkiego, co mam i co posiadam. W księdze Izajasza w 43 rozdziale czytamy takie słowa. A teraz oto co mówi Pan, Stwórca Twój. I możemy to przyjąć osobiście, bo Bóg jest Twoim i moim Stwórcą. Bóg jest naszym Stwórcą. Ten, który uwierzył w nas, jest Bóg Wszechmogący. Bóg uwierzył w Ciebie i we mnie, bo zbawił nas, powołał nas. I mówi do nas tak. Nie lękaj się niczego, bo ja Cię wykupiłem. Przywołałem Cię po imieniu i należysz do mnie. Będę z Tobą, gdy zaczniesz wielkie wody przemierzać. Nie pochłoną Cię rzeki, gdy będziesz je przekraczał. Nie sparzysz się, gdy pójdziesz przez ogień. Nie będą Ciebie imać płomienie. To jest obietnica dla tych, którzy są wpatrzeni w Niego. W Boga, w Jezusa. Musimy zrozumieć, że moje miejsce, które mam w Bogu, On mnie stworzył, On mnie wykupił, On we mnie uwierzył, usadowił mnie w sobie. Nie może wyprzeć mnie z tego miejsca żadne rozczarowanie czy frustracja. One będą mnie dotykać, one będą dotykać moich emocji, będą dotykać, może czasami nawet będą burzyć pokój i spokój w moim sercu, ale jeśli wiem, komu wierzę, jeśli wiem, kto jest moją ostoją, gdy idę przez wielkie wody, gdy przemierzam przez dni, w których jest pełno ognia trudności, gdy patrzę na mojego sprawcę i dokończyciela mojej wiary, na mojego Jezusa, na mojego Pana, mam obietnicę, że On się o mnie zatroszczy. Że nie muszę szukać rozwiązania moich rozczarowań i frustracji w różnych innych moich fizycznych, emocjonalnych czy psychicznych miejscach. Ja mogę zwrócić się do mojego Pana. On jest gwarancją mojej stabilności w moim życiu. On mi zawsze pomoże. Trzecia myśl. Gdy coś się zrani, gdzie szukasz pocieszenia? Oto kolejne pytanie, na które musimy sobie odpowiedzieć. Kiedy doświadczamy cierpienia, kiedy jest nam źle, kiedy jesteśmy poranieni, dokąd się zwracamy? Może są to rodzice? Może jest to współmałżonek? Może jest to przyjaciel? A może jest to lodówka? Nie na próżno mówią, że to jedzenie jest na poprawienie nastroju. Może pogrążamy się w pracy. Nie jest łatwo. I zaczynamy zamykać się w sobie. Może są trudności zwykłe, doczesne w domach rodzinnych, które wszyscy przeżywamy. Wszystkie te miejsca, które tutaj zostały wymienione, do których mamy tendencję ucieczki, po wsparcie, wszystkie te sfery mogą współzawodniczyć z Jezusem o Twoje poświęcenie i oddanie. Nie ma oczywiście nic złego w szukaniu wsparcia u przyjaciół. Nie ma nic złego w rozmowie z bliskimi i dzieleniem się tym, co przeżywam. Nie ma w tym nic złego. Poza lodówką. Poza lodówką. Bóg tak przecież to obmyślił, abyśmy mieli siebie nawzajem, nieprawdaż? Abyśmy się wspierali, ale w centrum tego wszystkiego, moją ucieczką, moim schronieniem, moją twierdzą musi być mój Pan, musi być Jezus, bo On jest jedyny w moim życiu i wiem, że On ma odpowiedź na mój dylemat, On na moje rozczarowanie, na moją ranę ma ukojenie i On mi pomoże. 2 Samuela 22:3 brzmi tak: Boże, Tyś dla mnie skałą mojego schronienia. Czy jestem gotowy tak powiedzieć dzisiaj? Tyś tarczą, ocaleniem i mocą, miejscem schronienia i pomocą moją, Panie mój, Tyś mnie ocalił przed gwałtem. Czy jestem gotowy tak powiedzieć? Czy jestem powiedzieć, jedyny jesteś Boże, Ty możesz mi pomóc, masz odpowiedź na mój dylemat, na moją potrzebę. Stwierdzam, że gdy ktoś przeżywa trudne chwile lub bolesne doświadczenia, wychodzi na jaw, za kim lub za czym faktycznie podąża. To jest prawda życia duchowego. Prawda naszego życia. Gdzie szukam pocieszenia i wsparcia? Jeśli robię to wszędzie, ale nie w Jezusie. Coś nie tak z moimi priorytetami w życiu. Nie na tym miejscu, na którym Jezus powinien być, jest. Jeśli zaczynam szukać pomocy i wsparcia wszędzie, tylko nie w Nim, tylko nie do Niego się zwracam i do Niego uciekam, to coś z tymi priorytetami, z tą kanapą w moim życiu jest nie tak. Może mam rozdwojenie uczuć lub idę za czymś czy za kimś bardziej ważnym niż On. Tak być nie powinno. To Jezus jest tym, który ma odpowiedź na wszystkie nasze potrzeby. I ostatnia myśl, krótka myśl. Jak wygląda moje podejście do kasy, do pieniędzy? To też pewnego rodzaju tester naszego życia. Biblia mówi tak: gdzie skarb Twój, tam i serce Twoje. Gdzie skarb Twój, tam i serce Twoje. Ewangelia Łukasza 12:34. To, na co poświęcam mój czas, większość mojego czasu, to jak wydaję moje pieniądze, bardzo często ujawnia moje prawdziwe pragnienia i ukazuje, za kim lub za czym tak naprawdę podążam. Co jest przede mną w moim życiu? Czy wiecie, że Jezus poruszał temat pieniędzy bardzo często w swoich wypowiedziach? Czytajmy Nowy Testament pod kątem pieniądza, mamony, środków. Czytajmy o tym. Dlatego myślę, że one często stają się Jego najczęstszym rywalem. Pieniądze stają się Jego najczęstszym rywalem. Chęć zdobycia ich, chęć kupowania, posiadania, coraz to więcej, coraz to lepszych rzeczy. Zamiast poświęcać też swoje życie, także swoje życie, by naśladować Jezusa, zrozumcie mnie dobrze. Bóg nie ma nic przeciwko dobrom doczesnym, abyśmy je mieli. Bóg jest zainteresowany, by zaspokajać nasze potrzeby. Bóg chce, abyśmy pracowali i mieli na nasze życie. Bóg pragnie nas błogosławić w tej sferze, ale to, jak gospodarujemy finansami, także określa o tym, co jest najważniejsze w moim życiu. Jakie jest nasze podejście do finansów, do pieniędzy, określa, co jest fundamentalne w naszym życiu. Niech nasze finanse odzwierciedlają, że nic nie jest dla nas ważniejsze, jak naśladowanie Jezusa. W tym także powinniśmy to pokazać. Jestem więcej niż fan. Jestem naśladowcą Chrystusa Pana. Rozkochałem się w Nim. Jest mi dobrze, mam dobre życie. Niech tak będzie w Jego Kościele. Niech tak będzie w moim sercu. Niech taka będzie moja postawa. Panie, jestem gotowy, aby także moje finanse przyczyniały się do tego, byś Ty był uwielbiony, by Twoje dzieło rosło, byś był błogosławiony wśród narodów. Przyjdzie taki dzień, kiedy nasze życie przeminie, staniemy przed Panem i porozmawiamy z naszym Bogiem na wiele tematów. Biblia nam o tym mówi. Jak spędziliśmy nasze życie? Ze słów, które wypowiedzieliśmy. Tak mówi Biblia. Będziemy rozmawiać z naszym Panem. Chciałbym tak zachęcać siebie, nas, abyśmy nie musieli się tam czerwienić. Abyśmy nie mieli wypieków na naszej twarzy. Czasami tak pochłania nas życie, jeśli chodzi o finanse, jeśli chodzi o pieniądze, że po prostu tylko tym żyjemy. Nie mamy czasu dla Jezusa. Nie mamy czasu na służbę. Nie mamy czasu, by poświęcić się na modlitwę. Nie mamy czasu, by pójść na ulicę, by ewangelizować. Nie mamy, po prostu nie mamy czasu, bo Jezus nie jest priorytetem w naszym życiu. Bo Jezus nie jest na pierwszym miejscu. Musimy sobie to odważnie powiedzieć. Ja muszę sobie to odważnie powiedzieć. A Jezus pragnie być na pierwszym miejscu w naszym życiu. Każdy naśladowca Jezusa rozumie, co to jest poświęcenie, co to jest ofiarność, co to jest być użytecznym, być dawcą, nie być tylko biorcą. Pan Jezus mówił, co pańskie oddajcie Panu, co cesarskie cesarzowi. Mówił na temat pieniędzy, mówił na temat finansów, mówił na temat czasu, mówił na temat emocji, mówił na temat naszego życia, mówił na temat naszego postępowania. We wszystkim Pan Jezus powinien być uwielbiony. We wszystkim. Kiedy mówiliśmy o Duchu Świętym wczoraj, mówiliśmy, jak Duch Święty wpływa na nasze emocje, na emocjonalizm. Niektórzy chrześcijanie są tak oziębli w tym, co robią, w swojej modlitwie, w swojej postawie przed Panem. Taka oziębłość. Ktoś powiedział, o wiele bardziej pożyteczny jest taki skrajny emocjonalizm niż lodowatość i oziębłość w Kościele. Cytowaliśmy wczoraj taką myśl jednego z biskupów, który powiedział, ludzie nie mają nic przeciwko temu, by wyrażać swoje emocje, gdy idą do kina i oglądają komedię. Śmieją się do rozpuku publicznie i nikomu to nie przeszkadza. Płaczą w teatrze, na dramacie, wiwatują na stadionie, czy na jakimś obozie, czy na jakiejś kempie, czy podczas jakichś zawodów. Natomiast wchodzą do kościoła, stoją jak zamrożone słupy lodu. Oziębłość z nich bije, bo emocjonalizm nie jest dopuszczalny w Kościele. A czy Bóg nie jest godzien chwały, entuzjazmu, naszych emocji, radości, kiedy jest na pierwszym miejscu, kiedy jest zwycięzcą? Jezus zwyciężył! O, halleluja! Będę skakał z radości, będę pląsał, nie będę stał jak kołek gdzieś tam na uboczu. Tak, Panie Jezu, zwycięzcą jesteś. Dziękuję Ci, że zwyciężyłeś. Dobrze, że zwyciężyłeś. Nie, Bóg chce, abyśmy byli rozkochani w Nim ponad wszystko. Aby to było widać, aby to było słychać, aby to było czuć. Jestem z Królestwa Bożego. To widać, to słychać, to czuć. Halleluja. Jestem zakochany w Jezusie. Nie jestem fanem, jestem naśladowcą. Idę za Nim, wszystko co mam podlega Jemu. On jest numer jeden. On jest tym, który jest ponad wszystkim. A ja jestem zerem. A kiedy zero doda się do jedynki, halleluja. I spełnia. Amen. Powstańmy. Powstańmy, aby oddać Bogu chwałę. Powstańmy, aby się pomodlić. Jeśli masz taką chęć deklaracji, masz chęć zadeklarowania w swoim sercu dzisiaj, na koniec tych wykładów, na koniec tych rozważań, więź z Jezusem, ktoś większy niż Pan. Panie, chcę być Twoim naśladowcą. Chcę Ciebie naśladować. Chcę iść za Tobą. Chcę Ciebie słuchać. Chcę, aby wszystko podporządkowane było Tobie. W moim życiu osobistym, w moim duchowym, w moich emocjach, w moich uczuciach. Ty jesteś moją największą radością. Wtedy, kiedy przychodzi frustracja, kryzys, doświadczenie, czy wtedy, kiedy jest radosny dzień, wszystko poddane jest Tobie, bo Ty jesteś, Panie, tego godzien. Jesteś na pierwszym miejscu w moim życiu. Wznieśmy nasze ręce, jeśli tego pragniemy. Jeśli tego chcesz, podnieś swoją rękę i będziemy się modlić. Zamknijmy nasze oczy. Niech to będzie nasze wspólne takie zadeklarowanie, wyrażenie naszego pragnienia. Panie, dziękuję Ci, że Ty chcesz być na pierwszym miejscu w naszym życiu. Że Twoje Słowo nas tego uczy. Dziękuję Ci, Panie, że we wszystkim możemy poddać się Tobie. Panie, że Ty obejmujesz wszystkie dziedziny naszego życia. Że Ty pragniesz dominować w każdym miejscu w naszym życiu. Ty chcesz być, Panie, ponad wszystkim. Ty chcesz być tym pierwszym, ponad wszystkimi innymi rzeczami, które nam towarzyszą. Podczas wszystkim, co robimy na co dzień. Ty bądź wyolbrzymiony. Ty stój z przodu, Panie. My Ciebie naśladujemy. Ze wszystkim innym, co nas otacza, podążamy za Tobą, wpatrzeni w Ciebie, Panie, z naszą pracą, z finansami, z naszymi przyjaciółmi, z naszą rozrywką, z naszym czasem wolnym, ze wszystkim, co robimy, Panie, podążamy za Tobą, bo Ty jesteś na pierwszym miejscu w naszym życiu. W Ciebie jesteśmy wpatrzeni, nasz sprawcą i dokończycielu wiary. Nie dojdziemy do końca, nie dobiegniemy do mety, jeśli nie będziemy patrzeć na Ciebie, Panie. Dziękujemy Ci, że możemy stanąć po tej stronie, którą Ty wyrysowałeś dla swoich naśladowców. Panie, deklarujemy to, pomóż nam w tym, Duchu Święty. Pomóż mi, Duchu Święty, aby Jezus zawsze był na pierwszym miejscu w moim życiu. Aby Jezus zawsze był Panem we wszystkim, w moim życiu, w naszym życiu, w życiu tego Kościoła, w życiu każdej rodziny tu reprezentowanej. Panie, dziękuję Ci za to, że tak jest i że tak będzie. Dziękuję Ci za to. Halleluja. Chwała Ci, Jezus.